A o czym u nas dziś? Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne w Polsce, ale przegrywa władzę. Wszystko wskazuje na to, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie będzie w stanie stworzyć posiadającego sejmową większość rządu. Na PiS zagłosowało ponad 35% Polaków, na Koalicję Obywatelską 30%, na Trzecią Drogę prawie 14,5%, na Lewicę niewiele ponad 8,5%. Stawkę nad wyborczym progiem zamyka Konfederacja, na którą zagłosowało niewiele ponad 7% Polaków. Po 8 latach rządów Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci uzyskało największe poparcie spośród wszystkich ugrupowań, za małe jednak, by samodzielnie rządzić. Tym samym rząd najpewniej stworzą trzy obecnie opozycyjne ugrupowania – Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Co na to eksperci? Komentuje publicysta tygodnika Do Rzeczy Karol Gac.
To, co teraz się wydarzy, to przede wszystkim formowanie się rządu. Tu oczywiście przychodzi z pomocą konstytucja i poszczególne akty prawne. Prezydent będzie mieli 30 dni do czasu pierwszego posiedzenia nowego Sejmu. Prezydent wskaże przedstawicielowi prawdopodobnie partii zwycięskiej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, misję tworzenia rządu. W mojej ocenie ta misja się nie powiedzie. Ten gabinet nie uzyska większości w parlamencie i tu otwiera się droga do nowego gabinetu stworzonego moim zdaniem przy udziale partii obecnie opozycyjnych, to znaczy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. To oznacza, że mniej więcej w drugiej połowie grudnia, najpóźniej na początku roku przyszłego, powinniśmy mieć już nowy gabinet. A wtedy oczywiście nowy gabinet będzie wprowadzał nowe rządy w wielu różnych obszarach. Wcześniej oczywiście także rozmowy koalicyjne, rozmowy polityczne to jest nieodłączny element, choć na razie liderzy opozycyjni pilnują się, by nie było tutaj różnic, ale te różnice będą, już je widać. Pytanie oczywiście, jak bardzo duże. Moim zdaniem jednak ten gabinet będzie względnie spójny przez pierwszą część, że tak to ujmę, kadencji, chociażby ze względu na to, że po pierwsze jest silna presja społeczna na zmianę władzy, jest także silna presja wewnętrzna na przejęcie władzy, na ewentualne rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości, i to będzie coś, co będzie spajać. To, czy późniejsze różnice podzielą większość sejmową, to się dopiero oczywiście przekonamy. Pierwsze sygnały już widać. Widać chociażby sprawy światopoglądowe, że one dzielą i to było wiadome. Władysław Kosiniak-Kamysz wprost mówi, że nie zgodzi się na wpisanie do umowy koalicyjnej na przykład spraw związanych z aborcją, a przedstawiciele lewicy argumentują, że to jest sprawa jak każda inna. Więc tych różnic oczywiście jest wiele i będzie ich wiele, ale są także punkty styczne i to bardzo silne, czyli wcześniej potrzeba odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy, no i sama władza także będzie spoiwem, patrząc z takiego już pragmatycznego punktu widzenia. Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrywa, to na pewno jest pod tym względem sukces partii rządzącej, że jednak trzeci raz rzędu wygrywa wybory przy bardzo trudnych warunkach, wojna na Ukrainie, pandemia koronawirusa, ale traci władzę, najprawdopodobniej traci władzę i to już jest porażka obozu rządzącego. Z czego to wynika, to oczywiście przyjdzie jeszcze pora na analizy. Na pewno tych błędów zdarzyło się wiele po tej stronie Zjednoczonej Prawicy. Nie zmienia to faktu, że coś, co miało wpływ na obecne wyniki, obecny podział mandatów, a czego nie przewidział nikt, to niezwykle wysoka frekwencja. To frekwencja historyczna, nikt jej nie przewidział, praktycznie żadne sondaże takich wyników nie wskazywały, a nawet jeżeli wskazywały, to wszyscy uważali je za niewiarygodne, nie przewidzieli tego politolodzy, socjologowie, politycy czy komentatorzy i to jest coś, co zmieniło nam znacząco układankę. Przede wszystkim zmobilizowali się niezwykle ludzie młodzi, choć nie tylko, ale tutaj widać największy wzrost. No i ta kampania, która już za nami, ta kampania polaryzacyjna emocji sprawiła oczywiście także, że rzeczywiście ta frekwencja jest historyczna. Więc sądzę, że przed Prawem i Sprawiedliwością, szerzej obozem Zjednoczonej Prawicy, dużo refleksji, dużo wniosków do wyciągnięcia, lekcji być może do odrobienia, no a z drugiej strony oczywiście przed partiami opozycyjnymi trudny czas tworzenia rządu i przede wszystkim wprowadzania reform, bo tych obietnic było sporo, więc pytanie, czy partie opozycyjne będą się z nich w stanie wywiązać i jak szybko będą w stanie to zrobić.
I jeszcze jeden głos. mówi dziennikarz krytyki politycznej Jakub Majmurek.
PiS straciło około 500 000 wyborców, chociaż też są takie głosy, że to po prostu może być mniej kwestia polityki, a bardziej demografii. Mieliśmy, jak pan wspomniał, pandemię, gdzie Polska także w wyniku błędów Prawa i Sprawiedliwości miała rekordową dla krajów o tym stopniu rozwoju liczbę nadmiarowych zgonów. One w większości dotykały seniorów, a wiemy, że to seniorzy są podstawowym filarem poparcia PiS. Jest to partia z bardzo elektoratem silnie wychylonym w starszą stronę. Partia, która zaczyna wygrywać dopiero w grupie 50+.
A w naszej audycji jeszcze głos przedstawicielki strony palestyńskiej. Tak mówi nam Rula Shadid, szefowa programów ochrony praw człowieka w Palestinian Institute for Public Diplomacy.
Nie znalazło się w puli wyborców w tym roku. Do wyborów poszło dużo nowych wyborców. Widzieliśmy
co teraz robi Izrael w strefie Gazy, jest
no
zbrodnią wojenną.
Jest zbrodnią przeciwko ludzkości. W grupie
w poniedziałek z ust izraelskiego ministra wojny, zwanego ministrem obrony, padł skrajnie faszystowski komentarz. Nazwał on Palestyńczyków zwierzętami.
Że kompletnie nie jest w stanie nawiązać jakiegokolwiek dialogu.
Mówi to bardzo dużo o mentalności, jaką mają ci ludzie. Mentalności, która opiera się na supremacji, dominacji, kolonizacji. Taki właśnie jest reżim, z którym zmagają się Palestyńczycy.
Po pierwsze na starszych wyborcach, po drugie,
jeśli ludzie są dehumanizowani, to następnym krokiem są czystki etniczne. I to właśnie zaczęło się dziać.
W kraju, który się sekularyzuje, w kraju, w którym
jak inaczej traktować odcięcie strefy gazy od jedzenia, paliwa, elektryczności i wody? To zamiar przeprowadzenia ludobójstwa.
Mobilizacja młodego elektoratu, demobilizacja starszego.
Mamy więc do czynienia z dramatyczną sytuacją w strefie gazy. Trzeba pamiętać, że już wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło, ponad 80% mieszkańców Gazy żyło poniżej granicy ubóstwa, a więc musiało utrzymać się za dolara dziennie. W Gazie tragiczna sytuacja humanitarna panowała od 16 lat, a teraz oni otwarcie mówią, że celowo odetną dostawy wody, wiedząc, że w Gazie nie ma urządzeń do oczyszczania wody. Nie ma też innych źródeł energii, zasilania.
Polityki na rympał, braku szacunku dla koalicjantów, dla zasad, przedstawiania się jako jedyna siła patriotyczna i traktowania wszystkich
to prosta
innych,
droga do wywołania głodu, dokonania ludobójstwa i odpowiedzialności zbiorowej. A co na to świat? Wszyscy martwią się o bezpieczeństwo Izraela.
Gdyby w momencie,
ta sytuacja nie ma precedensu. Ten dramat rozgrywa się na oczach świata. To nie są lata 60., kiedy nikt nie miał dostępu do mediów społecznościowych, do informacji.
Ale ponieważ podjęto takie, a nie inne strategiczne decyzje, no to PiS ma dzisiaj zerową strategię.
To wszystko dzieje się na żywo, na naszych oczach.
No i jak wszystko na to wskazuje, będzie musiał oddać władzę.
A jakie jest państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
To była świadoma, widoczna taktyka. Zupełnie zignorował elektorat środka. Uznał, że o tych umiarkowanych wyborców nie warto się bić. Zupełnie odpuścił sobie młodych, uznał, że nie warto się o nich bić, nie miał dla nich żadnej oferty, żadnego komunikatu. Wręcz prezes Kaczyński mówił w pewnym momencie kampanii coś takiego, że że to młodzi, miło by było, jakby głosowali, no ale to na nas głosują ludzie, którzy są już mądrzejsi, mają jakieś doświadczenie życiowe i tak dalej. Odpuścił sobie jak gdyby zupełnie przekaz pozytywny. Ten przekaz był w tej kampanii kierowany tylko i wyłącznie do wiernego elektoratu, grał na jego mobilizację. No i tak, faktycznie, PiS stworzył sobie i jest w stanie utrzymać przy sobie bardzo liczny, wierny elektorat. I to jest jego wielki sukces, że właśnie w takich, a nie innych warunkach demograficznych, przy tak wysokiej frekwencji, jest w stanie wyciągnąć te 36%. No, ale to nie starczy do tego, by mieć większość. No i myślę, że też PiS się musi zastanowić nad tym, czy partia, która tak bardzo ignoruje środek, tak bardzo ignoruje młodych, no jest w stanie dalej politycznie przetrwać jako partia władzy, jako partia, która no jest jedną z tych naturalnych partii władzy w Polsce. Moim zdaniem nie i moim zdaniem tutaj to powinno wyzwolić w PiSie jakąś refleksję i zmianę.
A jakie jest państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.